Niech będzie nieustająca chwała. Niech się wznosi ona każdego dnia, ale szczególnie dzisiaj naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Otwórzmy sobie drugą księgę Mojżeszową, trzeci rozdział. I przeczytamy sobie pierwszych 12 wierszy. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział, czytamy pierwszych 12 wierszy. Gdy Mojżesz pasł trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniach ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział, będę z tobą i to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posyłam. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. Będziemy się modlić. Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten przywilej, że pozwoliłeś nam się dzisiaj zgromadzić na miejscu Twojej chwały. Dziękujemy Ci za Twoje święte Słowo, że ono jest żywe i prawdziwe, że jest chlebem, że jest duchowym pokarmem dla naszego ciała. Dziękujemy Ci, że otaczasz nas opieką, że możemy się gromadzić w pokoju i spokoju, że się o nas troszczysz każdego dnia, że nas chronisz i strzeżesz, że jesteś tym, w którym położyliśmy ufność i nadzieję. Prosimy Cię, pobłogosław, Panie, to święte Słowo. Panie, i przemawiaj do naszych serc, przez nasze uszy, przebijaj, Panie, nasze uszy i otwieraj nasze serca, dotykaj się i zmieniaj nasze życie. Prosimy Cię o to. Proszę Cię, pobłogosław, Panie Boże, to słowo w moich ustach dla chwały Twojego świętego imienia, abym nie mówił niczego, Panie, co nie jest zgodne z prawdą i z wolą Twoją. Proszę Ciebie, Panie, błogosław tych wszystkich, którzy przyszli się zaopatrzyć, którzy potrzebują pomocy, Panie, którzy są niezbawieni. Panie, prosimy Ciebie, abyś się uwielbił też w naszych sercach. Dziękujemy Ci za to, że jesteś obecny pośrodku nas. Przyjmij chwałę, uwielbienie, dziękczynienie i bądź wywyższony nieustająco z serc naszych w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, chciałbym, abyśmy sobie dzisiaj przypomnieli, jak się już pewnie zorientowaliście, historię powołania wielkiego Bożego męża, jakim był Mojżesz. Człowiek, o którym jest powiedziane w Bożym Słowie, że był najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy są na ziemi. Ale też jest powiedziane, że rozmawiał z Bogiem z ust do ust i że widział prawdziwą Bożą postać. O tym czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 33 rozdział od 20 do 23 wiersza. Widział prawdziwą Bożą postać. Oczywiście nie widział Bożego oblicza, bo jest tam powiedziane, że kto by zobaczył oblicze Boże, nie mógłby tego przeżyć. Ale Pan Bóg powiedział, kiedy będę przechodził i będzie przechodziła moja chwała przed Tobą, wcisnę Cię moją dłonią w szczelinę skalną, abyś mógł mnie zobaczyć z tyłu. To był wielki przywilej dla tego człowieka. widział postać Boga z tyłu, ale widział. Pan Bóg był wielce łaskawy dla Mojżesza i wydał o nim takie świadectwo, mówiąc: jest moim wiernym sługą w całym moim domu. Zanim jednak stał się Bożym sługą, musiał przejść wiele ciężkich doświadczeń. I myślę, że wielu z nas zna historię życia Mojżesza od jego urodzenia aż do jego śmierci. Ale pokrótce przypomnę. Trzeba powiedzieć, że Mojżesz nie urodził się w dobrym okresie narodu hebrajskiego, który przebywał w niewoli egipskiej. Bo wtedy grzech zazdrości, jaki powstał w sercu Faraona, ze względu na to, że naród hebrajski rozmnażał się liczniej niż naród egipski, wydał rozkaz, aby zabijano dzieci. Dotyczyło to przede wszystkim chłopców. Aby mordowano dzieci. I matka Mojżesza, Jochebed, upletła koszyk, osmarowała go smołą. Przez 3 miesiące ukrywała dzieci w domu, ale kiedy już nie było możliwości dalej go ukrywać, włożyła go do tego koszyka. I wspólnie ze swoją córką, starszą siostrą Mojżesza, Miriam, puścili ten koszyk na wody Nilu. Dlaczego tak zrobiła? Bo jest powiedziane, że dziecię było niezwykle śliczne, że był piękny chłopczyk. I popłynął po Nilu. Córka Faraona zażywała w Nilu kąpieli. Czytamy. I kiedy zobaczyła wspólnie ze służącymi ten koszyk, kazała go wyłowić. Kiedy ujrzała Mojżesza, bardzo jej się spodobał, bo był naprawdę śliczny, jak mówi Boże Słowo, i uznała go za swojego przybranego syna. I Mojżesz miał ten przywilej, że dorastał na królewskim dworze, na dworze Faraona. Był księciem. Ale czytamy, że kiedy dożył 40 lat, a już się dowiedział w międzyczasie, że jest pochodzenia hebrajskiego, to jest powiedziane, że jego serce zapragnęło zobaczyć, jak się wiedzie jego braciom w niewoli. I kiedy poszedł z pałacu królewskiego do zniewolonych Hebrajczyków i zobaczył ich cierpienie, i zobaczył, że jeden z nadzorców egipskich krzywdzi jednego z Hebrajczyków, stanął w jego obronie i zabił tego Egipcjanina, zakopując jego ciało w piachu. Ale tym samym wydał na siebie wyrok, dlatego że za zabicie Egipcjanina groziła śmierć nawet jemu, który był z domu, można powiedzieć, królewskiego. I Mojżesz musiał uciekać. I uciekał na pustynię i trafił do narodu Midianitów. Czytamy. Tam poznał swoją żonę, Syporę, z którą miał 2 synów. I jest powiedziane, że tam żył i tam pasał trzody swojego teścia Jetry, który był kapłanem, aż do tego czasu, jak czytamy, aż do tego momentu, kiedy nadszedł czas jego powołania przez Pana Boga. Czytamy, że pognał trzodę raz poza pustynię, w tym była Boża dłoń, do Góry Bożej Choreb i ujrzał tam płonący krzak, do którego podszedł z zaciekawieniem, ale też na pewno z wielką odwagą. Gdy zbliżał się do tego krzaku, usłyszał głos, który do niego przemówił: Mojżeszu, Mojżeszu. A on mówi: oto jestem. Nie zbliżaj się tutaj. Zdejm sandały z nóg swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. To będą dzisiaj kluczowe słowa tego zwiastowania. Bo Bóg, powołując Mojżesza na swojego sługę, daje mu pierwszy rozkaz do spełnienia. Zdejm swoje sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Od spełnienia tego polecenia, tego rozkazu, zależy dalsza społeczność z wszechmogącym Bogiem. Pasąc trzody swojego teścia, stykał się z różnymi nieczystościami zapewne i grzechami, jakie człowiek popełnia w codziennym swoim życiu. Ale te zdjęte z nóg sandały miały mu przypominać jeszcze o czymś. co wydawało się, że jest już dla niego przeszłością, do której nigdy nie wróci. Było, minęło. Miało mu przypominać o brudach i grzechach Egiptu, w którym kiedyś żył. Egipt jest obrazem ciemnego świata. Egipt znaczy czarny, ciemny. Jest obrazem ciemnego świata i grzechu popełnianego przez mieszkańców Egiptu w najwyższym stopniu. Było wiele tych grzechów, ale największymi grzechami był uprawiany kult bałwochwalczy, w którym uznawano ludzi i zwierzęta za bogów. Towarzyszyło temu wróżbiarstwo i czary. A do tego dochodził wyzysk ludu Bożego w bezlitosnej i niewolniczej pracy i chęć wymordowania dzieci, czyli chłopców, bo tam jest powiedziane, że dziewczynki mogły zostać przy życiu, ale chłopców. Ale cel był jeden, całkowite unicestwienie narodu hebrajskiego. Stykając się z tym brudnym światem, w którym Mojżesz był nazwany synem córki Faraona, potrzebował całkowitego oczyszczenia, ponieważ bez oczyszczenia nie można mieć społeczności z czystym i świętym Bogiem. Majestat żywego i prawdziwego Boga wymaga od nas, abyśmy byli czyści i święci, tak jak On. W 3 Mojżeszowej 11:44 jest powiedziane: uświęcajcie się i bądźcie święci, bo ja jestem święty. My wiemy o tym, często to cytujemy. Dążcie do uświęcenia, dążcie do czystości, dążcie do świętości. Sandały zdjęte z nóg Mojżesza są obrazem kontaktu człowieka z grzesznym światem, ale też symbolem grzesznej przeszłości i teraźniejszości, przez co Bóg nie odbiera należytej czci i chwały. Jeśli nie zerwiemy z grzechem w przeszłości, wracamy do Niego, Bóg nie odbiera czci i chwały z naszych serc. Miejsce, w którym człowiek pragnie przeżywać społeczność z Bogiem, gdziekolwiek by to nie było, dzisiaj, tutaj, miejsce, ja nie mówię o budynku, miejsce, w którym zebrał się Boży Kościół. To miejsce dzisiaj jest święte, bo jest na tym miejscu święty Bóg. Przyszedł Kościół, przyszła Jego oblubienica, aby oddać Jemu chwałę. I gdziekolwiek by się Kościół nie zebrał i chciał mieć społeczność ze swoim Bogiem, to miejsce zawsze jest święte. Chcąc stanąć przed Jego obliczem, do tego, że jest miejsce święte, musimy być jeszcze my święci, czyli oczyszczeni od grzechu, gdyż nie można mieć prawdziwej więzi ze świętym Bogiem, mając w głębi serca niewyznane grzechy. Myślę, że my o tym wiemy. Ale niestety często o tym zapominamy jako wierzący ludzie. Jak bardzo czasem podoba nam się ten świat i panujące z nim zwyczaje. Ileż to pychy, ileż to zazdrości, obłudy, zakłamania mają w sobie czasem wierzący ludzie. Jak często dochodzi do waśni i sporów, wzajemnych gniewów, o których Słowo Boże mówi, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Galacjan 5:20-21. Ile tego jest w naszym życiu? Czy nie za wiele? Jak wiele nam jeszcze brakuje Bożego charakteru, Bożej miłości, Bożej cierpliwości, jednomyślności, uprzejmości, łagodności, wierności, współczucia, pokory. Jak wiele jest w nas tym, czym żyje świat, a jak mało jest Bożych cnót, które powinniśmy naśladować, patrząc na doskonały wzór, jaki mamy. Bóg zostawił nam doskonały wzór, wspaniały obraz do naśladowania w naszym Panu Jezusie Chrystusie, w jedynym doskonałym człowieku, jaki żył na tej ziemi. Reszta wszystko są kłamcy i obłudnicy. Tak mówi Boże Słowo, każdy człowiek jest kłamcą. Jedyny doskonały, sprawiedliwy, bezgrzeszny był nasz Pan Jezus Chrystus. I my mamy Go naśladować. Co mamy z tego, co wymieniłem? Mamy wszystkie te cnoty? Ja jeszcze nie mam wszystkich. Mamy to? Dążymy do tego, aby to posiąść? Łagodność, wierność, uprzejmość, jednomyślność, cierpliwość, współczucie, pokora. Tej cnoty najbardziej nam brakuje i tej trzeba się uczyć do końca życia. Zobaczcie, Mojżesz się jej nauczył na pustyni. Kiedy Bóg mu powiedział, pójdziesz do Faraona, on mówi, kimże ja jestem, Panie, żebym poszedł przed oblicze Faraona. On nie powiedział, o jak fajnie, Panie, że Ty mnie chcesz wysłać, bardzo fajnie, no to będę kimś znaczącym, ważnym. Kimże ja jestem, Panie? W takich słowach widać pokorę. Dlatego te zabrudzone sandały muszą być zdjęte i odrzucone tak w naszym życiu, jak i w życiu Mojżesza, który został powołany do wielkiej służby dla Boga. Wielka to była przed nim służba. Zauważcie, że to Pan Bóg powołuje człowieka do służby dla siebie. To Pan Bóg przygotowuje, to Pan Bóg wyposaża, to Pan Bóg posyła. Każdego z nas powołał, abyśmy Jemu służyli. Mojżesz był do szczególnego, wielkiego dzieła, ale w Chrystusie wszyscy jesteśmy powołani do kapłaństwa, do dziedzictwa, do synostwa, do służby dla Boga. Bo wszyscy jesteśmy kapłanami, synami, dziedzicami. Tak mówili z Piotra. I każdego z nas powołał do służby dla siebie, w Bożym Kościele. I w Bożym Kościele jest mnóstwo pracy do zrobienia. To, że wielu z nas nic nie robi, to dlatego, że nie zabiegamy o to, aby coś robić dla Boga. Nie chcemy nic robić, usprawiedliwiając się bardzo często. Nie mam żadnego daru. Co będę robił? A ja się pytam, prosiłeś Boga, aby ci dał jakiś dar? Modliłeś się o to? Nie masz daru, to proś Boga. Wiecie, my czasami myślimy, że musimy mieć wielkie dary. Że kiedyś czytałem taki przykład o zegarze. Może już mówiłem kiedyś w kazaniu, ale to jest bardzo piękny przykład. Że zegar, każdy zegar, składa się z wielkich i małych trybów, różnych rolek, sprężyn, pasków i innych rzeczy. Ale chcę zostać przy trybach. Że są wielkie, które otworzymy zegar, zegarmistrz otwiera i widzi gołym okiem. I są takie malutkie, że musi takie szkło powiększające zakładać, żeby mógł tam cokolwiek zobaczyć i zrobić. I wystarczy, że jeden mały tryb w tym zegarze zostanie usunięty czy się zepsuje. I ten zegar już nie działa. I tak jest w naszym kościele, tak jest w naszym zborze, tak jest w społeczności, że nie każdy musi głosić słowo, nie każdy musi robić takie, powiedzmy, rzeczy, które są widoczne. Ale są inne też wspaniałe dary, które Pan Bóg widzi i ceni. Na przykład można witać gości, którzy przychodzą do zboru, zborowników. Można pomóc starszym wejść po schodach. Można komuś pomóc w czymś na sali. To są proste rzeczy, ale ważne. Bóg nie patrzy tylko na te wielkie rzeczy. On patrzy na całokształt naszego życia duchowego, naszego życia zborowego, naszej społeczności, naszych braci i sióstr, nas wszystkich. On patrzy na wszystko. I uwielbia się we wszystkich. W tych, którzy mają małe dary i w tych, którzy mają większe dary. To, że ja tu stoję, to nie jest dla mnie nic wielkiego. To znaczy w sensie, że ja sobie jakąś chwałę z tego odbieram. Służę Bogu. I dziękuję Mu za to, że mam taki przywilej i taką możliwość. I każdy z nas powinien Bogu dziękować za jakiś dar i dążyć do tego, żeby mieć dar. Nie mam, to robię wszystko, żeby go mieć. Wiecie, że jedni są powołani do dzieła jakiego? Wielkiego, a drudzy do pospolitych jest powiedziane w liście do Koryntian. A więc nigdy nie tłumaczmy się, że ja nie mam żadnego daru, bo jest tyle pracy w zborze do wykonania, że na pewno każdy z nas znajdzie zajęcie. Pytanie, czy chcemy? Albo, że nie nadajemy się do tej czy innej służby. Wyobraźcie sobie, że idziecie do pracy i ktoś daje wam zadanie, mówicie, ja się do tego nie nadaję. Proszę o inne zadanie. Nie, no wylecisz z pracy, tak? Nikt nie będzie z tobą dyskutował. Robisz wszystko, żeby się nadawać i żeby podołać, a jak nie, to dziękują. A jakoś tak przed Bogiem to można powiedzieć, ja się nie nadaję, Panie Boże, niech inni to robią. No nie jest tak? A tam musimy, bo nam zapłacą. A Bóg ci nie płaci? Nie płaci nam Pan Bóg? Nie otrzymujemy od Niego? Niczego? Za co byśmy mu byli wdzięczni? To, że mamy pracę, to też dzięki Bogu. Jeżeli ją mamy, jeśli nie módlmy się, a Pan Bóg jest hojny w dawaniu i na pewno sprawi. Nie nadajemy się. Albo mówimy w końcu, że nie mamy tyle czasu, bo mamy tyle swoich spraw, że nie jesteśmy w stanie myśleć jeszcze o Bożych sprawach. Niektórzy uważają, że przyjście na nabożeństwo w niedzielę to już wystarczy. Przepraszam, że to mówię, ale spotkałem się z takimi opiniami. Przyjście na nabożeństwo w niedzielę to już jest tyle dla Pana Boga zrobiliśmy, że tak się wysililiśmy, że po prostu już jak Pan Bóg sobie to weźmie i da nam święty spokój. To jest przywilej, że tu jesteśmy, bo przyszliśmy na ucztę dla Boga. Oddać Mu chwałę i cześć w żywym Kościele, który jest ciałem Chrystusowym. To nie jest żadna łaska. Pan Bóg nie chce takiej łaski. On daje ci przywilej i mówi, tu jest twoje miejsce dzisiaj. A chce się w tobie uwielbić. Nie traktujmy społeczności z Bogiem jak jakichś strasznie ciężkich obowiązków. Nie oszukujmy samych siebie, bracia i siostry. Bóg potrzebuje każdego z nas i chce nas posyłać. Posłany, apostoł. Chce nas tak posyłać, jak posyłam właśnie Mojżesza, tam gdzie przez 40 lat żył. Posyła go tam teraz jako swojego apostoła, już oczyszczonego i wyrwanego ze świata Egiptu, aby mógł skutecznie wypełnić jego wolę. Przybywa przed oblicze Faraona, ale już nie jako syn córki Faraona, ale jako najpokorniejszy sługa Boży. W jednym tylko celu, aby wyprowadzić lud Boży z niewoli egipskiej. W jednym tylko celu, aby wykonać Bożą wolę. 40 lat Mojżesz żył w Egipcie. 40 lat pas trzody na pustyni, ucząc się pokory. I 40 lat prowadził lud Boży w ziemi obiecanej. Czytamy, że żył 120 lat. Ale tuż przed swoją śmiercią jest powiedziane, że świeżość jego nie ustała. I wzrok miał, który mu nie osłabł. Bóg zachował go w świeżości, Bóg zachował go w swoim błogosławieństwie. Na pewno niełatwo było mu przyjąć tę służbę, ale zapaliwszy się od gorącego krzewu, płonął jego ogniem przez resztę swojego życia, poświęcając je dla Boga. Od tego momentu zaczyna się historia wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej. I jest powiedziane w Słowie Bożym, że nie powstał już w Izraelu taki prorok jak Mojżesz, który by obcował tak bezpośrednio z Panem jak on. 5 Mojżeszowa 30, 4:10. Dzięki temu, że ufał Bogu i był mu posłuszny, wypełnił Pan Bóg wszystkie obietnice i mogła rozpocząć się wędrówka do Kanaanu, która miała następujący przebieg. Pierwsze, lud uwierzył i oddał pokłon Bogu. 2 Mojżeszowa 4:31. Ja nie będę czytał, jak ktoś chce, może sobie zajrzeć do Biblii. Drugie, oczyszczony został krwią baranka w czasie Paschy. 2 Mojżeszowa 12:7. Ponieważ bez śmierci i przelania krwi nie ma odpuszczenia. Trzecie, Pan wyprowadził naród z królestwa ciemności pod swoim czujnym okiem, a pozostawił w Egipcie zapłatę w postaci śmierci pierworodnych synów Egiptu, aby poznano, że Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. List do Galacjan 6:7 mówi, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje śmierć, zbiera żniwo śmierci. I takie żniwo zebrali Egipcjanie. I czwarta rzecz. Cały lud został ochrzczony, przechodząc przez Morze Czerwone. Był przez Pana prowadzony i pielęgnowany tak fizycznie, jak i duchowo. To sam Pan Jezus ich prowadził. We dnie był dla nich obłokiem, w nocy słupem ognia, który ich ogrzewał. Kiedy byli spragnieni, był skałą, z której tryskała woda, którą mogli się napoić, ugasić swoje pragnienie. O tym mówi list do Koryntian, 10 rozdział. Od 1 do 4 wiersza. Kochani, czy z naszym nawróceniem nie było podobnie? Zobaczcie, jak pięknie uzupełnia się Stary Testament z Nowym. Jak pięknie widzimy tutaj, jakie jest wspaniałe odbicie. Tylko że tu dotyczy całego narodu. W Starym Testamencie mówimy o całym narodzie, a w Nowym pojedynczego, każdego wierzącego człowieka. Zobaczcie, pierwsze co też było w naszym życiu, to musieliśmy uwierzyć Bogu i oddać Mu chwałę. Drugie, wyznać Mu nasze grzechy, aby nam je odpuścił, czyli oczyszczenie krwią baranka. Trzecie, wyprowadził nas, wyrwał nas z mocy ciemności, jak mówi list do Kolosan, przepraszam, i przeniósł nas do cudownej swej światłości. I czwarte, cały lud został ochrzczony. Każdy z nas poprzez chrzest wyznaje symbol przyjęcia wiary w Jezusa Chrystusa wszem i wobec, manifestując to. Czy nie to samo? Czasem mówimy, że Stary Testament, to tam nie wiadomo, co tam pisze. Zobaczcie, Stary jest odbiciem Nowego, a Nowy odbiciem Starego. Jeden bez drugiego być nie może. Oba są potrzebne. Tylko że Stary mówi nam więcej o całym narodzie, a Nowy mówi nam o życiu pojedynczego człowieka, pojedynczego wierzącego człowieka. Tak w Starym Testamencie i w przypadku Izraelitów, jak i w Nowym Testamencie i w przypadku każdego pojedynczego wierzącego człowieka, to Pan Jezus we własnej osobie ciągle przebywał z Izraelitami i ciągle jest z nami. Tak samo dzisiaj, pomimo że minęło tyle wieków od tamtego czasu, On się nie zmienił, bo list do Hebrajczyków mówi, że On jest ciągle taki sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki jest taki sam i Jezus Chrystus się nie zmienia. Jest taki sam czujny, taki sam troskliwy, taki sam łaskawy, taki sam miłosierny. Dzisiaj daje możliwość oczyszczenia się z grzechu w Jego świętej krwi. Jeśli ktoś pragnie być wyzwolonym z niewoli grzechu, On jest gotowy, aby przyjść i zamieszkać w Twoim sercu i odmienić Twoje życie. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, słuchaczu. On jest gotowy, aby przyjść i odmienić Twoje życie. Mojżesz powiedział, proroka jak ja wzbudzi wam Pan. Jego słuchajcie we wszystkim, co wam powie. Jest to zapisane w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Piąta Księga Mojżeszowa 18:15 i Dzieje Apostolskie 3:22. Proroka jak ja wzbudzi wam Pan. Jego słuchajcie we wszystkim, co wam powie. I przyszedł. Przyszedł ten, który jest światłością, abyśmy płonęli Jego światłem każdego dnia, byli widoczni w ciemności tego świata jako świadectwo dla innych ludzi. Bo Pan do tego nas powołał, abyśmy byli świadectwem, abyśmy byli światłem, abyśmy byli solą ziemi, abyśmy nadawali dobry smak w tym świecie, abyśmy zabezpieczali ten świat przed zepsuciem, żeby ci, którzy na nas patrzą, widzieli, że można inaczej, że są wartości, które mają znaczenie. I które powodują to, że człowiek może być tylko lepszy, a nie gorszy, jak dzisiaj często to widzimy, że ten świat i ludzie na tym świecie są coraz gorsi. Pan Bóg nas powołał, abyśmy tak jak Mojżesz stali się pokornymi sługami Jego. I już nie żyli dla siebie samych, ale dla Niego, będąc całkowicie posłusznymi Jego woli w naszym życiu. Nie liczy się nasza wola w naszym życiu, ale liczy się Boża wola w naszym życiu. Ja już to kiedyś mówiłem przy okazji tematu Boża wola w życiu człowieka. Może nam się czasem nie podobać, ale to jest Jego wola i my mamy ją wypełniać. Gdyż drogi Jego to nie drogi nasze, a myśli Jego to nie myśli nasze. On wie. Przecież chyba nie podobało się Mojżeszowi, że musiał uciekać do Midianitów. Że był jak wygnaniec. Na pewno mu się to nie podobało, ale zobaczcie, jaki Pan Bóg miał plan. I on czekał na to powołanie 40 lat. Wiecie, ile to jest? U Boga to nie jest wiele. Właściwie jakby nic.
ale u nas 40 lat to jest połowa naszego życia. Tak działa Pan Bóg. Pomyślmy. My czasem myślimy, że rok, dwa, pięć to jest dużo. 40 lat czekał na Boże powołanie. I dopiero wtedy Pan Bóg do niego przemówił. Widział go już wcześniej. Nie było w jego życiu przypadków. To wszystko, co się wydarzyło, to był Boży plan. Wielu ludzi wzywa wprawdzie imienia Bożego dzisiaj również, ale nosi buty pełne grzechu, zabrudzone pełnią życia w tym świecie. Wołają do Pana nieba i ziemi, ale dopiero wtedy, kiedy sytuacja jest bez wyjścia. Dlaczego dopiero wtedy, kiedy pali się grunt pod nogami, człowiek woła do Boga? Dlaczego czekamy tak długo, żeby zawołać do Boga? Aż będziemy bardziej poranieni, bardziej zniszczeni, sponiewierani przez świat? Chociaż istnieje takie powiedzenie, lepiej późno niż wcale. No oczywiście, że tak. Lepiej późno niż wcale. Może ktoś sobie teraz myśli w trakcie tego kazania, jestem wierzącym człowiekiem, odpuszczone mi zostały grzechy, mam zbawienie, czytam Biblię, chodzę do zboru. Co mi jeszcze potrzeba? Właściwie wszystko mam, wszystko robię, to co trzeba. Chodzę do zboru, czytam Biblię. Odpuszczono mi grzechy. Co mi jeszcze potrzeba? Nie zadajemy sobie czasem takiego pytania? Ale może należałoby to pytanie sformułować troszkę inaczej i zapytać, czego mi jeszcze brakuje? Pamiętacie historię bogatego młodzieńca? Czego mi jeszcze brakuje? On też powiedział, Panie, ja wszystko robię od Twojej młodości. Wszystkich przykazań przestrzegam, wszystko wypełniam, wszystko. A Pan Jezus mówi, jednego Ci brak. Idź, sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim i przyjdź mnie naśladować. Widzicie? Czego mi jeszcze brakuje? Nie możemy powiedzieć, że już mamy wszystko. Na pewno czegoś nam jeszcze brakuje. Mając świadomość, jako wierzący ludzie, że kiedyś będę musiał stanąć przed Bogiem, aby zdać sprawę z tego, co zrobiłem dobrego dla Boga i co zrobiłem dobrego dla moich bliźni w tej pielgrzymce życia, tu na ziemskim padole. Mamy tą świadomość, że staniemy kiedyś przed Bogiem. A Słowo Boże mówi, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. List Jakuba 4,17. Jan mówi w swoim trzecim liście, 11 wiersz, kto czyni dobrze, zna Boga, kto źle czyni, nie widział Boga. Kochani, to są proste słowa, no ale jakże mocne, jakże dobitne. Ja wiem, że my tego nie przyswajamy, że trzeba kilka razy to przeczytać albo o tym powiedzieć. I dlatego dzisiaj o tym mówimy. Kto dobrze czyni, zna Boga, kto źle czyni, nie widział Boga. To może dobrze czynić, a nie czyni. Dopuszcza się grzechu. Czy mamy upodobanie w dobrych uczynkach? Co też wynika z naszej wiary. Wiara bez uczynków jest martwa. To jest świadectwo też naszego życia. Albo druga rzecz. Co zrobiłem z ofiarą Pana Jezusa? Czy przyjąłem tą ofiarę? Czy ją odrzuciłem? Inaczej mówiąc, czy pielęgnujemy swoje zbawienie, czy je zaniedbujemy? Jak to jest w naszym życiu? Każdy z nas będzie musiał stanąć przed Bogiem i obyśmy byli przygotowani na to spotkanie. To będzie bardzo, najbardziej poważne spotkanie, jakiekolwiek w życiu każdy z nas będzie miał. Stanąć przed Bogiem i wyznać to, co miało miejsce w naszym życiu. Ci, którzy jeszcze się nie pojednali z Bogiem, pragnę zachęcić, pragnę nawet zaapelować, bym powiedział. Dzisiaj, teraz, tutaj, do tych, którzy nie poznali Pana Jezusa, nie przyjęli Go do swojego serca i nie są Jego dziećmi, aby uczynili to jak najszybciej, gdyż dzisiaj trwa jeszcze czas łaski dla każdego człowieka i każdy może jeszcze zmienić swoje położenie, może zmienić swoje życie. Tu, na ziemi. Pozbawieni jesteśmy za życia tu na ziemi. Po śmierci nie będzie to już możliwe dla nikogo. Dziś, tu, za życia musisz dokonać wyboru. Dzisiaj trzeba to uczynić. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Pan Jezus dzisiaj woła, przemawia. I chce, aby to uczynić dzisiaj. A pamiętajmy, że przyjście Pańskie jest coraz bliżej. I oby nikogo z nas nie zastało niepojednanego z Bogiem. Ja wiem, że my czasem dewagujemy, czy to będzie za naszego życia, czy to będzie już po naszej śmierci, kiedy ten Pan Jezus przyjdzie. Ja też czekam. Czekam. Cierpliwie czekam. I powiem wam, nieważne, czy to będzie za naszego życia, czy po Jego śmierci. Najważniejsze, abyś opuścił ten świat pojednany z Bogiem, abyśmy byli zbawieni. Bo wtedy, kiedy On przyjdzie, drzwi zostaną zamknięte i trzeba będzie ponieść konsekwencje swoich zaniedbań, żyjąc dzisiaj bez Boga na świecie. Uchowaj nas, Panie Boże, aby ktokolwiek z nas dzisiaj żył bez Boga na świecie. Bez Boga na świecie nie da się żyć, chyba że tak jak żyje ten świat. Trwała więź z Bogiem jest możliwa jedynie przez osobę Pana Jezusa Chrystusa. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Jest powiedziane w liście do Tymoteusza, pierwszy list, drugi rozdział, piąty wiersz, bardzo ważny wiersz, że On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. Człowiek Jezus Chrystus. I tylko w Jego imieniu jest zbawienie, mówią Dzieje Apostolskie 4:12. Nie masz w nikim innym zbawienia, bo nie ma innego imienia danego człowiekowi pod niebem, jak tylko imię Jezus. To On złożył z siebie samego ofiarę na krzyżu Golgoty. Uczynił to dobrowolnie, umierając za mnie i za ciebie. Apostoł Paweł mówi w liście do Kolosan 2:14, że przybił do krzyża obciążający nas list dłużny, chcąc żyć wiecznie, musimy rzucić z nóg swoich zabrudzone ciemnym światem i grzechem tego świata buty i przyjąć ofiarę krzyża. To jest jedyna droga. Ofiarę oczyszczenia i uwolnienia od wszystkiego, co dzisiaj wiąże i zniewala człowieka w tym świecie. Tylko przez krzyż. Apostoł Paweł w liście do Efezjan ujął to troszeczkę inaczej, ale ma to samo znaczenie, tak jak te zabrudzone sandały. 4:22, ja przytoczę dokładnie, i 24. Zewleczcie siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, a przyobleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Mamy zdjąć stare sandały, mamy zdjąć stare ubranie, mamy porzucić stare szaty, a mamy chodzić już w nowych szatach w Jezusie Chrystusie. Jest powiedziane, w Chrystusie nowym się jest stworzeniem. Stare przeminęło, stare szaty, stare rzeczy trzeba pozostawić i iść w nowym, bo tylko On jest dla nas drogą do wieczności. On pragnie, żebyśmy w Nim żyli i w Nim chodzili. List do Kolosan 2:6 mówi, jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Mamy chodzić w Jezusie Chrystusie. Dlatego warto sobie zadać czasem pytanie w różnych okolicznościach naszego życia. Jak ja wyglądam? Jak ludzie na mnie patrzą? Czy ja mam podobne cnoty, takie jakby miał Pan Jezus Chrystus? Czy ja podobnie myślę, jakby myślał Pan Jezus Chrystus? Czy ja, jeżeli coś robię, to czy Pan Jezus Chrystus też by to zrobił? Tak jak ja chcę to uczynić. A może źle myślę i może trzeba coś zmienić? Dlatego, że On jest wzorem do naśladowania I wypełniając każde Jego słowo, będziemy mogli prowadzić zwycięskie życie. Dlatego Mojżesz mówi, Jego słuchajcie we wszystkim, co wam powie. Kiedy przyjdzie ten prorok, Jego słuchajcie we wszystkim, co wam powie. Ja wiem, że uszy wielu z nas są dzisiaj przytkane. Ja wiem, że wielu z nas, a ja przede wszystkim, mamy wiele rzeczy jeszcze do zmiany w naśladowaniu naszego Pana. Ciągle w czymś drepczemy, ciągle nam czegoś brakuje, ciągle nam w czymś nie staje, ciągle popełniamy błędy. Obyśmy nie popełniali tych samych i zawsze wyciągali właściwe wnioski z tego, co już było. Ale taki jest człowiek. Dlatego musimy o tym mówić, musimy sobie o tym przypominać. Jest powiedziane, że boska Jego moc, list Piotra, drugi list Piotra, 1:3, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I w Nim i z Nim będziemy mieć obfitość Bożych błogosławieństw. W naszym życiu tu na ziemi. Kochani, przyjście Pańskie, jak już powiedziałem, zbliża się z każdym dniem, a wraz z Nim wieczność. Ale pytanie jest następujące. Czy my jesteśmy coraz bliżej wieczności? Czy my zbliżamy się do niej naszym życiem? Czy się oddalamy? Trzeba sobie postawić to pytanie. Jakie jest moje duchowe życie? Jakie jest moje życie z Bogiem? Czy jestem gotowy na Jego powołanie i służbę tak jak Mojżesz? Czy jestem oporny, trudny człowiek, do którego nic nie przemawia? I czasami Pan Bóg musi konsekwentnie nas do pewnych rzeczy zmusić, przygiąć, abyśmy mogli zrozumieć. Lepiej późno niż wcale, już mówiłem. Czego nikomu nie życzę, ale taki jest Pan Bóg. Nie da się z siebie naśmiewać. Jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, powołanymi do Jego służby, to mamy Mu służyć. Tak jak żołnierz w wojsku jest powołany do służby, to nie chodzi na lewiznę, tylko służy. A jak idzie na lewiznę, to zostaje za to ukarany. Mamy służyć. I mamy zrobić wszystko, aby móc Bogu służyć. Jestem powołany, doskonale się, uczę się, abym mógł Bogu służyć. Aby był ze mnie zadowolony. Aby się mną zachwycał, aby się we mnie mógł uwielbić. Tak jak o Mojżeszu powiedział, nie ma takiego sługi w całym moim domu, w całym Izraelu. Nie było takiego sługi jak Mojżesz. I Bóg złożył świadectwo. Nie ma nic piękniejszego, kiedy czytamy na kartach Bożego Słowa, kiedy Pan Bóg składa świadectwo o wielkich Bożych mężach. Ja już o tym mówiłem kiedyś i nie będę się powtarzał. Na pewno wielu z nas też zna takie przykłady. Ale pytanie jest cały czas ważne i otwarte. Czy my zbliżamy się do wieczności, bo ona zbliża się do nas z każdym dniem? Czy my się zbliżamy swoim życiem? Pamiętajmy, że On poprowadzi, Pan Jezus Chrystus poprowadzi każdego, kto Go o to poprosi. Tak jak prowadził naród izraelski do swojego odpocznienia w Kananie, tak nas poprowadzi do naszego odpocznienia wieczności w niebie. Tylko musimy Go o to poprosić. Przytoczę to, co już często jest tutaj też i z tego miejsca bardzo często to słowo przypominane. Oto stoję u drzwi i pukam, nawet puka. Jeśli mi otworzą, wejdę i będę z Nim wieczerzał. Jeśli Go poprosimy, jeśli Go zaprosimy, jeśli otworzymy drzwi naszego serca, to Pan Jezus jest gotów wejść. Dzisiaj, już, tu, teraz, natychmiast nawet. Ale my musimy chcieć. On nikogo na siłę nie będzie zniewalał swoją osobą. Zniewalają nas tylko grzechy. Pan Jezus nam przyniósł wolność. Wolność decyzji, wolność wyboru. Wolną wolę dla każdego człowieka. I to my musimy wybrać, my musimy zdecydować. My musimy Go o to poprosić, bo są ludzie, którzy mówią, że to Bóg powinien Go prosić. Bóg nikogo nie będzie o nic prosił. On zostawił swoje słowo, zostawił nam prawo, przepisy, zasady. Są jasne i wyraźne i nikogo nie będzie o nic prosił. Nie liczmy na to. Jeśli staniemy po niewłaściwej stronie dzisiaj, to przyjdzie czas, kiedy będziemy zawstydzeni. On jest kochającym i miłosiernym Bogiem. Zostawił nam wspaniałe obietnice. Poszedł do nieba, do naszego miejsca odpocznienia, do którego trafimy, jeśli wytrwamy w wierze. Poszedł tam, aby przygotować dla nas wspaniałe mieszkanie, czystą szatę sprawiedliwości, wieczerze baranka. Ale największym cudem będzie dla nas, kiedy Go ujrzymy twarzą w twarz. Tak jak nam obiecał. Bardzo podobnie jak Mojżesz, ale jak mówiliśmy, Mojżesz widział Pana Boga postać tylko z tyłu. A my zobaczymy więcej. Mamy taką obietnicę. Twarzą w twarz. To będzie największy cud w naszym życiu. Obejrzeć Pana twarzą w twarz. Jednak, kochani, aby tak się stało, musimy spełnić pewne warunki, o których już mówiliśmy i na zakończenie powiem dla przypomnienia. Musimy zdjąć sandały z naszych nóg, zabrudzone grzechem, i odrzucić je. Musimy podejść do płonącego krzewu, to znaczy do Pana Jezusa Chrystusa, aby zapalić nasze życie dla Niego i z Nim żyć, i z Nim iść zwycięsko do celu. A celem naszej wiary jest zbawienie duszy, mówi list Piotra. To jest naszym celem, czyli musimy iść zwycięsko do celu. Apostoł Paweł powiedział, że to jest nagroda w górze. Do nagrody w górze. A On będzie z tobą, bo powiedział, nie porzucę cię i cię nie opuszczę. Nikt, kto do mnie przyjdzie, nie wyrzucę go precz. I nikt, kto do mnie przyjdzie, nie zostanie wyrwany z ręki mojej. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Wierzymy w tę obietnicę? Niechaj nam Pan Bóg w tej wędrówce, kochani, obficie błogosławi, abyśmy prowadzili zwycięskie życie dla Bożej chwały, nie dla siebie samych. Bo jeśli żyjemy, nie żyjemy dla siebie, dla Pana żyjemy. A więc dla Bożej chwały żyjemy i wszystko, co robimy, powinno być robione dla Bożej chwały i z myślą o Bogu. Niechaj nam Pan Bóg w tym dopomoże. Amen.